Więc Pan Jezus pokazał, że Żydzi interpretują prawo mojżeszowe w niewłaściwy sposób i pokazał to poprzez sześć różnych przykładów tego, jak prawo mojżeszowe zostało przez nich zniekształcone, wypaczone. I też pokazał to poprzez pokazanie tej właściwej interpretacji i właściwego zastosowania tego prawa. I w dalszej części kazania na górze Jezus naucza na temat różnych aspektów funkcjonowania w Królestwie Bożym. Pan Jezus pokazuje nam, na czym polega pobożność Królestwa Bożego. Podobnie jak to było wcześniej, Jezus pokazuje nam niewłaściwą postawę, a następnie naucza na temat tego, co jest właściwe, jaka postawa jest właściwa. I tak wersety od 1 do 18, 6 rozdziału Ewangelii Mateusza traktują o trzech powszechnych religijnych aspektach pobożności. Pobożności nie można sprowadzać wyłącznie do kwestii takich uczynków religijnych, tak? Pobożność rozciąga się na całe życie, ale Pan Jezus w tych 18 pierwszych rozdziałach 6 rozdziału Ewangelii Mateusza traktuje o tych aspektach powiązanych z religijną pobożnością, że z religijnością. Jezus mówi o udzielaniu wsparcia, o modlitwie i o poście. I są to ważne, albo były ważne elementy pobożności, dlatego no, warto je omówić oddzielnie. I w związku z tym dziś chciałbym, żebyśmy się skupili na wersetach od 1 do 4, więc przeczytajmy te wersety, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wersety od 1 do 4. Wystrzegajcie się obnoszenia swej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu, inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie. Dlatego gdy udzielasz wsparcia, nie każ o tym trąbić w synagogach i najwęższych uliczkach, jak czynią obłudnicy, oczekując pochwały. Zapewniam was, odbierają swoją całą zapłatę. Gdy ty wspierasz ubogich, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Zadbaj, aby twój datek pozostał w ukryciu, a twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. To jest Boże Słowo. Więc chciałem zacząć od takiej, no, od ogólnej zasady, ponieważ Pan Jezus zaczyna tutaj od właśnie pokazania, jaka jest ogólna zasada dotycząca tej pobożności, która podoba się Bogu, która jest miła Bogu. I ta pobożność, ona właśnie, ta zasada będzie dotyczyć tych trzech przykładów, które tutaj Jezus w tym rozdziale przedstawia. Więc dobrze najpierw omówić tę zasadę. I ta zasada jest przedstawiona w wersecie 1. Wystrzegajcie się obnoszenia swej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu, inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie. Więc Jezus wzywa, nakazuje, zachęca, aby wystrzegać się obnoszenia swej sprawiedliwości przed ludźmi. Ale czym jest obnoszenie swej sprawiedliwości? No, przykłady, które pokazał Jezus, dają nam pewną odpowiedź. Jezus mówi o dawaniu jałmużny, czyli o udzielaniu wsparcia, mówi o modlitwie, mówi o poście. I te wymienione działania były wyrazem religijności, religijności Żydów, były powiązane z wyrażaniem swojej religijności. Więc jeżeli ktoś był osobą religijną, to oczywiste było, że ta religijność wyrażała się w głównej mierze poprzez te trzy wymienione tu czynności. Ale oczywiście były też inne religijne czynności. Tyle, że ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że te wymienione tutaj były najważniejsze dla Żydów. I ci, którzy w taki sposób wyrażali swoją religijność, uważali się za ludzi sprawiedliwych. przed Bogiem. Uważali się za takich, którzy postępują przed Bogiem w sposób właściwy i w związku z tym Bóg jest zobowiązany do tego, aby im tę sprawiedliwość wynagrodzić. Więc oni poprzez swoją religijność, tak, poprzez te różne rzeczy, udzielanie wsparcia, modlitwy, posty, oni okazują, wyrażają swoją sprawiedliwość, obnoszą swoje, czy też pokazują swoją sprawiedliwość. Dodatkowo widzimy, że to wystrzeganie się obnoszenia swojej sprawiedliwości Jezus łączy z jakby z takim niechceniem wzbudzania podziwu wśród ludzi. Jezus mówi, aby nie robić czegoś po to, aby to ludzie widzieli. W związku z tym możemy powiedzieć, że Jezus mówi o byciu religijnym i o tym, w jaki sposób ta religijność ma się wyrażać. Więc religijność według nauki Jezusa nie powinna być na pokaz. Nie powinna być przez to fałszywa, obłudna, nieszczera. Religijność nie powinna być okazywana przed ludźmi po to, żeby wzbudzić u nich podziw. Taka religijność nie przynosi zapłaty od Ojca w niebie. To znaczy, że osoba, która w taki sposób jest religijna, czyli robi to pod publiczkę, jak to się mówi, do Bożego Królestwa niestety nie wejdzie, nie będzie zbawiona. Jezus jasno i wyraźnie pokazuje, że taki sposób wyrażania religijności jest po prostu zły. A jaki zatem jest dobry sposób wyrażania swojej religijności? No na zasadzie przeciwieństwa możemy powiedzieć, że dobry sposób wyrażania swojej religijności to wzbudzanie podziwu u Ojca w niebie. Nasza religijność musi być nakierowana na Boga, a nie na ludzi, w takim sensie, żeby szukać ich podziwu. To znaczy, że nasza religijność musi być motywowana podobaniem się Bogu, a nie zyskaniem poklasku czy podziwu u ludzi. Główną, wiodącą, najważniejszą i największą motywacją naszej religijności musi być sam Bóg. Musi być Chrystus, musi być Ewangelia. I to ze względu na Niego, na Jego Słowo robimy to, co robimy. I ta motywacja będzie prowadzić nas do tego, że będziemy chcieli podobać się Jemu. To jest właściwa motywacja, kiedy my chcemy podobać się Chrystusowi, chcemy podobać się Bogu ze względu na Chrystusa. W związku z tym będziemy dążyć do tego, żeby nasza religijność wyrażała się w sposób, który jest miły Bogu. I taką postawę widzimy w Jezusie Chrystusie, Bożym Synu. Jego religijność, jego pobożność była autentyczna, szczera, prawdziwa. Jego religijność i pobożność były ukierunkowane na to, aby uwielbić Ojca w niebie. Jezus nie chciał swoją religijnością wzbudzać podziwu u ludzi. Nie działał w sposób fałszywy. Ta religijność, pobożność, widzimy, że została w pewnym momencie wystawiona na ogromną próbę, kiedy Jezus już wiedział, że zostanie wydany, a potem uśmiercony przez ukrzyżowanie. Nowy Testament pokazuje nam w Ewangeliach, jak Jezus przeżywał to, co miało na Niego przyjść. Przeżywał śmierć, która na Niego czekała. Bał się, trwożył się, dlatego udał się do ogrodu Getsemani z dwoma swoimi uczniami i tam się modlił. I Nowy Testament pokazuje nam zmaganie Pana Jezusa, ale też Nowy Testament pokazuje nam triumf, zwycięstwo Jezusa, które objawia się w całkowitym zdaniu się na Ojca, na Jego wolę. Jezus dzięki tej modlitwie jakby przezwycięża ten swój strach, lęk, drżenie i zdaje się na Ojca, poddaje się Jemu i mówi: niech będzie Twoja wola, nie moja. Więc cierpienie, które Jezus wziął na siebie, pokazuje Jego autentyczne, szczere, prawdziwe oddanie Ojcu, posłuszeństwo Ojcu. Jezus nie robi rzeczy po to, żeby być podziwianym przez ludzi, choć mógłby. Cuda, których dokonywał, moc, jaką miał, oj, mógł wzbudzać potężny podziw. Ale wielokrotnie, kiedy dokonał jakiegoś cudu, to natychmiast uciszał atmosferę. Idź do złóż ofiarę, tak? Nie wchodź do miasta, nie rób szumu. Więc Jezus mógł poprzez swoje uczynki wzbudzać podziw, ale tego nie robił, tego nie chciał. Ale kiedy zawisł na krzyżu, to czy był podziwiany? No nie. Wcześniej go opluwano, wyśmiewano, wyszydzano. I to otrzymał, kiedy był na krzyżu. Ale godził się na to wszystko, ponieważ chciał uwielbić Ojca. Jego religijność, jego pobożność były skoncentrowane na Ojcu i Ojciec tę religijność i pobożność swojego Syna uhonorował, wzbudzając Go z martwych i ogłaszając Jezusa Królem Królów i Panem Panów i dając swojemu Synowi wszelką władzę w niebie i na ziemi i czyniąc Go też Zbawicielem grzeszników. Więc właściwy sposób wyrażania religijności to taki, który jest motywowany miłością do Boga, a nie pragnieniem bycia podziwianym przez ludzi. I te dwa rodzaje pobożności no nie mają ze sobą nic wspólnego. Pierwszy jest dobry, a drugi jest zły. Pierwszy przynosi zapłatę u Ojca, drugi nie. Więc przejdźmy do kwestii udzielania wsparcia. Pan Jezus przechodzi właśnie dalej do tych konkretnych przykładów i w drugim wersecie czytamy, dlatego gdy udzielasz wsparcia. Więc Jezus zaczyna od jałmużny, od dawania jałmużny, udzielanie wsparcia, czy też dawanie jałmużny, można to tak i tak przetłumaczyć, czyli jest tu mowa o udzielaniu wsparcia biednym i potrzebującym. Ponieważ jałmużna jest to datek dla biednych i potrzebujących ofiarowany w kontekście religijnym. Więc to udzielanie wsparcia, czy też dawanie jałmużny było elementem oddawania Bogu czci, było elementem religijnym. Stare Przymierze, Stary Testament wielokrotnie zachęca Żydów do udzielania wsparcia biednym i potrzebującym. To znaczy, że w Bożych oczach takie działanie jest dobre, jest właściwe. I prawo mojżeszowe między innymi zachęcało w taki sposób. Piąta Księga Mojżeszowa, 15 rozdział. Jeśli by był u ciebie jakiś potrzebujący spośród twoich braci, w jednej z twoich bram, w twojej ziemi, którą Pan twój Bóg ci daje, to nie znieczulisz swojego serca i nie zaciśniesz swojej dłoni przed twoim potrzebującym bratem. Przeciwnie, szeroko otworzysz przed nim swoją dłoń i chętnie pożyczysz mu tyle, ile trzeba, tak by mu niczego nie brakowało. Strzeż się przy tym, aby w twoim sercu nie powstała niegodziwa myśl. Oto zbliża się siódmy rok, rok umorzenia długów. Niech to nie sprawi, że zaczniesz patrzeć krzywo na potrzebującego brata i odmówisz mu wsparcia. Bo gdyby poskarżył się na ciebie Panu, grzech byłby po twojej stronie. Chętnie mu pożycz, nie będzie ci to ciążyć na sercu, gdyż dzięki twojej hojności Pan, twój Bóg, będzie ci błogosławił w każdym twoim dziele i w każdym twoim przedsięwzięciu, a ponieważ w twojej ziemi zawsze będą potrzebujący, dlatego nakazuję ci, szeroko otwieraj dłoń przed swoim ubogim i potrzebującym bratem. Więc Bóg mówi, nie wspieranie brata i siostry potrzebujących to grzech. Tak? I to jest dobra rzecz, wspierać ubogich i potrzebujących i Pan Bóg to błogosławi. W przypowieściach Salomona, jeszcze jeden werset ze Starego Testamentu, żeby było dwóch świadków. W przypowieści Salomona, 19 rozdział. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu. Ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Znowu widzimy, że to jest litowanie się nad ubogim, to jest dobrodziejstwo. To jest coś dobrego i Pan Bóg to pochwala. Więc widać definitywnie, że Bóg zachęca do udzielania wsparcia, do dawania jałmużny, ale nie ma to być robione dla odpłaty, bo niektórzy też tak interpretują ten fragment. Ma to wynikać z litości. Są ludzie, którzy myślą, że jeśli dadzą jałmużnę ubogiemu, to będą się mogli od Boga domagać odpłaty, będą się mogli domagać zwrotu pożyczki, bo przecież dając ubogiemu pożyczyli Panu. I mogą się domagać z odsetkami albo powiększonej kwoty, więc nie o to tu chodzi. To jest wypaczenie. tego fragmentu. Udzielenie wsparcia ubogiemu ma wynikać z litości, ze współczucia, z miłości, a nie z chęci zysku. A jeśli wynika z chęci zysku, to już nie jest z litości, bo jedno wyklucza drugie. A co jeśli chodzi o chrześcijaństwo? Widzimy Stary Testament, a co Nowy Testament? Czy Nowy Testament zachęca w jakiś sposób do udzielania wsparcia biednym i potrzebującym? No znowu, spójrzmy na kilka wersetów, które nam odpowiedzą na to pytanie. Ewangelia Jana, 13 rozdział, jest wieczerza i Judasz no, już postanowił o tym, żeby wydać Jezusa, więc wyszedł już z wieczerzy z zamiarem udania się do przywódców religijnych, żeby dogadać się co do wydania Jezusa. Jest w kontekście tego wyjścia napisane, niektórzy przypuszczali nawet, że ponieważ Judasz zarządzał sakiewką, Jezus posyła go, by kupił czego im trzeba na święto, albo by dał coś ubogim. Więc ten fragment sugeruje, że Jezus część pieniędzy, jakimi dysponowała jego grupa, bo on chodził razem z uczniami i ta grupa też troszeczkę szersza była niż jego uczniowie, tam też chodziły kobiety, które wspierały Jezusa, więc była wspólna kasa, skarbonka można powiedzieć, wspólny portfel, więc tekst mówi, czy też to wskazuje, że Jezus z tych pieniędzy wspólnych też, czy ta, no te pieniądze wspólne były przeznaczane częściowo na wspieranie ubogich. I tekst mówi nam, że niektórzy przypuszczali, że Jezus posyła Judasza do zrobienia czegoś związanego z finansami. A przypuszczenie no, musi wynikać z czegoś, to znaczy, że wcześniej już tak właśnie było. I na tej podstawie było to przypuszczenie, to znaczy Jezus wysyłał Judasza po to, żeby albo coś nakupił na jedzenie, albo żeby część pieniędzy ofiarował na wsparcie biednych. Więc ci uczniowie po prostu już w ten sposób myśleli, dlatego jest tak napisane. Więc to pokazuje, że Pan Jezus wspierał, udzielał wsparcia biednym i potrzebującym. Drugi fragment dotyczy apostołów i werset, który przeczytamy, dotyczy spotkania apostoła Pawła z apostołami Piotrem, Jakubem i Janem. Jest to takie wspólne, no, ważne spotkanie, gdzie oni jakby widzą, rozpoznają, że Paweł jest apostołem Pana Jezusa Chrystusa, jest apostołem posłanym do pogan, a oni są apostołami posłanymi do Żydów, więc jakby rekomendują siebie nawzajem w pewien sposób. I w Galacjan 2 rozdziale 10 wersecie czytamy, prosili nas tylko, czyli Piotr, Jakub i Jan, prosili apostoła i jego zespół, nas tylko, abyśmy pamiętali o ubogich, co zawsze starałem się mieć na uwadze. Więc znowu to pokazuje, że pamięć o ubogich jest wpisana w DNA chrześcijaństwa. Udzielanie wsparcia potrzebującym jest elementem oddawania czci Bogu przez Pana Jezusa Chrystusa i apostołowie w tym względzie widzimy naśladują swojego mistrza, Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze jeden werset. Myślę, że tutaj już wyraźnie jest to napisane. List do Efezjan, 4 rozdział. Kto kradnie, niech kraść przestanie. I raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Tak, więc można było się zapytać, no, czy apostoł Paweł nie mógł skończyć i raczej ciężko pracuje, aby miał. Tak. Ale nie, apostoł Paweł pociągnął to dalej, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Znowu, wsparcie potrzebujących jest pewną oczywistością dla chrześcijan, czy też w chrześcijaństwie jest to ważny element bycia uczniem Chrystusa. Więc udzielanie wsparcia biednym, dawanie jałmużny jest na stałe wpisane w wiarę w Boga. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, to dawanie jałmużny jest naszym przywilejem, słuchajcie, wyrażania naszej religijności, naszej pobożności, naszej hojności, ponieważ Chrystus, czy Bóg przez Chrystusa okazał wpierw hojność nam, przebaczając nam mnóstwo naszych grzechów, ofiarując życie swojego Syna za nasz dług, można powiedzieć, który Chrystus wymazał swoją krwią. Więc ogromna hojność i my mamy ten przywilej, że też swoją hojnością możemy wyrażać naszą religijność, naszą wdzięczność za to, co Bóg zrobił w naszym życiu. Więc to, o czym mówi tu Jezus, no ma nie tylko, miało nie tylko zastosowanie do Żydów, ale też i do chrześcijan i też ma dalej zastosowanie do nas, jeśli jesteśmy narodzeni na nowo, jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa. Więc jakie jest niewłaściwe udzielanie wsparcia i właściwe udzielanie wsparcia? Jaka jest postawa w tym, właściwa i niewłaściwa? Więc w dalszej części tego fragmentu Jezus uczy nas na temat tego niewłaściwego i właściwego sposobu udzielania wsparcia, czy też dawania jałmużny. I Pan Jezus powiedział odnośnie niewłaściwego udzielania wsparcia tak. Dlatego, gdy udzielasz wsparcia, drugi werset, nie każ o tym trąbić w synagogach i najwęższych uliczkach, jak czynią to obłudnicy, oczekując pochwały. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Więc niewłaściwy sposób udzielania wsparcia to taki, który jest powiązany z autopromocją. Ta autopromocja polega na trąbieniu o tym, czy to my, czy ktoś inny, trąbi o tym, że udzieliliśmy wsparcia ubogim, albo że zamierzamy dać, albo że daliśmy jałmużnę i w jakiej wysokości. I jest o tym trąbione zarówno w synagogach, jak i najwęższych uliczkach. Jest to ogłaszane wszędzie, tak? Niezależnie, czy jest dużo ludzi, czy jest mało, po to, żeby generalnie rozgłaszać. I człowiek w celu autopromocji wykorzysta wszystko, każdą okoliczność, byle tylko móc w jakiś sposób zabłysnąć przed ludźmi. Więc celem udzielenia wsparcia, przekazania jałmużny nie jest litość, nie jest współczucie, nie jest miłość, ale po prostu zyskanie poklasku, zyskanie podziwu u ludzi, zapunktowanie u ludzi. Pan Jezus mówi, że osoby, które tak postępują, no już odbierają swoją zapłatę, czyli zyskują ten podziw u ludzi, zyskują poklask. To jest ich zapłatą, ale u Boga takie osoby nie zyskują absolutnie nic. A na czym polega właściwe udzielanie wsparcia ubogim i potrzebującym? No w trzecim i czwartym wersecie Pan Jezus mówi, gdy ty wspierasz ubogich, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Zadbaj, aby twój datek pozostał w ukryciu, a twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Więc co Pan Jezus ma na myśli, kiedy mówi, żeby lewa ręka nie wiedziała, co czyni prawa? No niektórzy uważają, że chodzi o to, abyśmy tak naprawdę sami nie wiedzieli, jaka jest wielkość jałmużny, którą dajemy na ubogich i potrzebujących. Czasami żartobliwie jest tak, że jak ktoś klepnie się po kieszeni i zabrzęczy, to stwierdza, ok, mogę dać. Jak nie zabrzęczy, to nie daje, tak? Bo banknoty nie brzęczą. Więc chodzi o to, w interpretacji niektórych chodzi o to, żeby po prostu nie wiedzieć, ile dajemy, czyli na przykład zamknąć oczy, wyjąć portfel i z tego portfela wyciągnąć jakiś banknot i przekazać, i wrzucić do kolekty, czy coś w tym rodzaju, tak? I wtedy ta lewa ręka nie wie, co czyni prawa ręka, człowiek też nie wie, ile dał. Pytanie, czy tu o to chodzi? No jest to szczególnie ważne pytanie, ponieważ no, funkcjonujemy w dobie przelewów, czy płatności kartą, a kwotę przelewu no, musimy podać. To samo, jeśli chcemy zapłacić kartą, no też musimy jakąś kwotę podać. Więc to sprawia, że no zdajemy sobie dokładnie sprawę z tego, ile dajemy. Ponadto, patrząc na przykład na fragment z drugiego listu do Koryntian z 9 rozdziału, który mówi o składce na wsparcie potrzebujących wierzących, to raczej dawanie ma być przemyślane. Jest napisane w 6 wersecie: pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. A kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Zatem apostoł Paweł mówi o świadomym działaniu, o świadomym dawaniu, o dawaniu zgodnym z tym, co się postanowiło w swoim sercu. Mówi o dawaniu nie z żalem czy z przymusu, ale z radością. A wcześniej jeszcze apostoł Paweł mówi o dawaniu, które jest proporcjonalne do możliwości darczyńcy. A to oznacza, że mamy udzielać wsparcia biednym i potrzebującym w przemyślany sposób. Więc jeśli udzielamy tak tego wsparcia, to zdecydowanie powinniśmy wiedzieć, jaką kwotę na ten cel przeznaczamy. Żebyśmy wiedzieli, czy nam starczy na chleb na jutro. Tak? Czy nam starczy na opłacenie mieszkania, czy nam starczy na bilet do pracy i tak dalej. Więc trzeba wspierać, ale trzeba też w sposób przemyślany to robić. Taka sytuacja mi się przypomniała kiedyś w księgarni chrześcijańskiej. Byłem, kupowałem książkę i tam przyszedł człowiek, chrześcijanin, znajomy sprzedawcy, i się zaczął żalić, jak to pojechał na konferencję chrześcijańską i jak oni tam zachęcali do ofiarowania pieniędzy, więc on w tym ferworze, w tych emocjach wrzucił cały portfel, wszystko co miał, a mówi, a później jak oni mnie potraktowali, jak poszedłem do nich i powiedziałem, że nie mam pieniędzy na bilet, bo oddałem cały portfel, to mnie pogonili. Że chcę wyłudzić od nich, więc chodziłem po dworcu i prosiłem ludzi, żeby mi dali na bilet. Więc nie przemyślał tego, tak? Nie przemyślał. Więc unikajmy takich sytuacji. Przykre z jednej strony, ale został człowiek wykorzystany. Ale też pozwolił na to. W związku z tym idea, żeby lewa ręka nie wiedziała, co czyni prawa, jest w zasadzie wyjaśnione w tym kolejnym wersecie, czyli Jezus w ten sposób zachęca do pewnej dyskrecji, jeśli chodzi o udzielanie wsparcia potrzebującym. Jezus zaleca, żeby zadbać, aby twój datek pozostał w ukryciu, to znaczy, żeby o tym datku wiedziały tylko dwie osoby, ty i Bóg, ewentualnie trzy osoby, ty, twoja żona albo twój mąż i Bóg. Więc to, co jest najistotniejsze, to pewna dyskrecja. Ale też to, co jest, może być najważniejsze, to serce, które okazuje litość, okazuje współczucie, okazuje miłość. A litość, która wynika z właściwej pobożności, ona dąży do uwielbienia Boga. Czy udzielasz wsparcia potrzebującym? Co jest twoją motywacją do dawania jałmużny? Czy szukasz podziwu u ludzi, czy może chcesz oddawać Bogu cześć? Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, to udzielanie wsparcia potrzebującym i biednym jest ważnym elementem naśladowania Chrystusa. Chrystus tak postępował. Czy robisz to ty? Czy robisz to podobnie jak Chrystus? Czy robisz to regularnie? I czy kierujesz się tym litością, miłością, współczuciem? Czy robisz to dobrowolnie, z radością? Musimy pamiętać, że Bóg kocha radosnych dawców. Bóg kocha tych, którzy z radością dają jałmużnę, a nie takich, którym trzeba po prostu wydzierać. Tak? Nie o to chodzi. Ale czy udzielanie wsparcia ogranicza się tylko do uczniów Jezusa jako jednostek? Czy może też jest to element funkcjonowania zboru? Czy zbór ze zborowych pieniędzy też powinien angażować się w udzielanie wsparcia? Otóż patrząc na Nowy Testament, wydaje mi się, że jedno nie wyklucza drugiego. Można udzielać wsparcia indywidualnie i oczywiście do tego Chrystus zachęca, prywatnie, tak można powiedzieć, ale też zbór może udzielać wsparcia ze zborowych pieniędzy, może organizować zbiórkę darów, zbiórkę pieniędzy na jakiś charytatywny cel. Więc ważne jest, żeby to robić, żeby to praktykować nie tylko my prywatnie, ale też jako ciało Pana Jezusa Chrystusa, jako zbór, jako placówka, żeby wspierać potrzebujących, ponieważ to jest coś, co się podoba Bogu, to jest coś, co nasz Pan Jezus Chrystus osobiście praktykował i On uczył tego swoich uczniów. Zatem bądźmy hojni w dawaniu, bądźmy hojni w udzielaniu wsparcia, ale niech to będzie czynione w przemyślany sposób, zgodnie ze środkami, jakimi dysponujemy. Czyńmy to dyskretnie, nie dla poklasku, nie dla wzbudzania podziwu u ludzi. Kiedy będziemy tak postępować, to możemy być pewni, że to się podoba naszemu Ojcu w niebie. Amen.